Serdecznie witam wszystkich zebranych. Na wiosnę tego roku miałem okazję praktycznie co miesiąc być na pogrzebie. Najpierw byłem na pogrzebie syna mojej koleżanki. Młody człowiek, 35 lat. Dla nas, ponieważ znaliśmy się z jego rodzicami praktycznie od czasów moich studiów, był to zaskakujący pogrzeb. Dla nas był on człowiekiem sukcesu. Był bardzo dobrym studentem. Wygrał ze swoimi kolegami międzynarodowe zawody w programowaniu. Także nawet studiów nie skończył, a już zadzwonili do niego ze Stanów Zjednoczonych, z Microsoftu, że oferują mu pracę, jak mu i jego kolegom. Za 3 miesiące już był w Stanach Zjednoczonych, pracując praktycznie chyba dla każdego informatyka w wymarzonej firmie. A to jeszcze chłopak z Polski. Pracował tam przez jakiś czas, ale ponieważ był sam, jeszcze nie miał żony i chciał też dokończyć studia, wrócił do Polski. Wtedy też spotkaliśmy się z nim, opowiadał, jak ta praca wygląda. Krótko później znowu dostał bardzo dobrą pracę. Został ściągnięty do firmy Google, do centrali w Zurychu. Bardzo szybko awansował. Tam już mieszkał ze swoją żoną. I w marcu w tym roku popełnił samobójstwo. Miesiąc później byłem na zupełnie innym pogrzebie. Ale też sytuacja, która, czy okoliczności, które dały mi też dużo do myślenia. To był nasz brat Ludwik, który był chowany w zasadzie praktycznie w przeddzień swoich 90. urodzin. Człowiek, który kiedyś powiedział mi: słuchaj, byłem 4 razy skazywany na śmierć. I wszyscy ci, którzy skazali mnie na śmierć, już nie żyją, a ja dalej żyję. Pierwszy raz na śmierć skazał go jego ojciec, ponieważ zażądał od swojej żony, żeby popełniła aborcję. Ona się nie zgodziła. I się rozstali. Drugi raz został wydany na niego wyrok śmierci 1 września 1939 roku. W pierwszy dzień wojny, a ponieważ mieszkał na pograniczu polsko-niemieckim, więc miał wtedy 12 lat, stanął pod lufą karabinu, ale jego dziadek upadł na kolana i się modlił. Akurat nadjechał Niemiec, który rozumiał język polski, i powiedział: stop, puśćcie ich. Trzeci raz został skazany na śmierć, kiedy chorował, pracując jako parobek. I ten, który był jego na tym gospodarstwie, był akurat szefem SA w tamtym rejonie. No i stwierdził, że bardzo szybko znajdzie sobie jakiegoś innego parobka, dadzą mu jakiegoś innego parobka, a ten już drugi raz mu zachorował, a musi się go pozbyć. Nie ma już cierpliwości. Przygotował wszystko razem z żandarmami, którzy w po drodze do Międzyrzecza, Międzychodu. Po drodze do Międzychodu mieli zatrzymać jego powóz i mieli go pomóc mu się pozbyć. Ponieważ żona tego Niemca była dobrą kobietą, powiedziała na dzień wcześniej temu Ludwikowi, że jej mąż chce go zabić. Wyobrażacie sobie tę noc. Modlili się. Kiedy został już, podjechał już powóz, kiedy siadali do wozu, mieli jechać do lekarza, taki był pretekst wyjazdu, zobaczył pod siedzeniem przygotowany już karabin, zawinięty, żeby nie było go widać, no i łopatę, żeby go zakopać po drodze w lesie. I wtedy, kiedy ten Niemiec już miał wsiadać na ten wóz, zasłabł. Na tyle zasłabł, że musiał zostać położony do łóżka i wtedy żona pojechała z nim do tego szpitala. Kiedy jechali ci Niemcy, żandarmi dwaj, którzy już byli przygotowani po drodze, żeby pomóc uporać się z ciałem, patrzyli tak zdziwieni, powóz się nie zatrzymał, przejechali dalej. Okazało się, że uratował swoje życie w ten sposób. Dostał lekarstwa, później wyzdrowiał na tyle, że już sytuacja po raz kolejny się nie powtórzyła. I ten ostatni raz, kiedy został na niego wyrok śmierci, to już było tuż przed wyzwoleniem, kiedy Rosjanie wzdłuż warty już kroczyli, a Niemcy brali właśnie takich różnych parobków, tych, którzy u nich pracowali, niewolników, i z zamiarem pozbycia się ich pędzili ich w kierunku warty, żeby zastrzelić i żeby wrzucić do rzeki. A kiedy, sądząc, że Rosjanie będą przechodzić rzekę w innym miejscu, ale akurat tak się złożyło, że z niewyjaśnionych powodów i okoliczności Niemcy zostali zaskoczeni przez Rosjan, którzy akurat naprzeciwko miejsca, w którym oni chcieli pozbyć się tych wszystkich młodych ludzi, akurat wyszli naprzeciwko. Wtedy tylko otrzymał uderzenie kolbą w głowę, co spowodowało, że praktycznie do końca życia już na jedno ucho nie słyszał, a później miał problem też z oczyma na tyle, że praktycznie był ociemniały. Ale przeżył. To były wyroki śmierci, ale jeszcze była sytuacja, w której pokazał mi zdjęcie, na którym stoi ze swoją najmłodszą córką, która jest starsza ode mnie. Stoi podczas na tle swojego domu, podczas jej pierwszej komunii i stoi w piżamie. I mówił, że to było zdjęcie, robione z przeświadczeniem, że to są jego ostatnie dni, może tygodnie życia, ponieważ miał tak potężny problem z sercem. A zmarł w przeddzień swoich 90. urodzin. I to, co uważał za swój najcenniejszy skarb, o czym też napisał książkę, to była Biblia. Minął kolejny miesiąc i znowu znalazłem się na cmentarzu. Tym razem na pogrzebie mojego kolegi. Bardzo niewiele starszy ode mnie. Brat mojego kolegi, z którym chodziłem do szkoły, na studia, z którym też pracowałem, pracuję. Pamiętam, że był ten kolega, który zmarł. Był takim organizatorem. Organizował różnego rodzaju rzeczy. Był bardzo zdolny. Miał naprawdę wiele talentów. Ale w pewnym momencie swojego życia zetknął się z Ewangelią, ale odłożył to na bok, zostawił, nie zainteresował się tym. Mijały lata, wydawałoby się, że powinien zrobić dużą karierę przy takich zdolnościach, ale rozpił się, został alkoholikiem. Nie radził sobie z nałogiem, pomimo czwórki dzieci. Żona go wyrzuciła z domu, straciła dla niego cierpliwość. Stoczył się, stracił pracę. Przeprowadził się z powrotem do swoich rodziców, starszy ode mnie, na utrzymaniu rodziców. I zmarł na raka, nawet nie wiadomo dokładnie jakiego, ponieważ nawet nie miał ochoty się leczyć. Kiedy w przeddzień śmierci zabierano go, pogotowie go zabierało, miał świadomość, że to jest rak, ale jeszcze wyszedł na balkon i jeszcze zapalił papierosa. Zupełnie zrezygnowany. Te trzy śmierci, te trzy pogrzeby, jeden po drugim, spowodowały, że lepiej zrozumiałem to, co mówi Salomon. O tym, że lepiej być w domu żałoby niż w domu wesela, bo tam widać kres życia. I szczególnie chciałbym tutaj te słowa skierować do młodych ludzi. Kiedy jesteśmy młodzi, wydaje się, że decyzje, które podejmujemy albo które mamy podejmować, są takie nieistotne. Albo czy to jest ważne, żebym tak szedł Bożą drogą? Czy to jest ważne, żebym postępował zgodnie z Jego zasadami? Ale w momencie, kiedy minie trochę lat i będziecie stać nad grobem tych, którzy podjęli decyzję na tak i nad grobem tych, którzy podjęli decyzję na nie, to będziecie wtedy mówić: dziękuję Tobie, Panie, że wtedy, kiedy byłem młody, podjąłem decyzję na tak. Chociaż wydawałoby się to stratą, ale śmierć najlepiej pokazuje, jaką wartość mają decyzje w naszym życiu, te, które podejmujemy za młodu. Kiedy człowiek już jest starszy, decyzje mają mniejsze znaczenie, bo tak naprawdę możliwości ich się coraz bardziej zmniejszają. Ale żeby nie zakończyć w tym miejscu, chciałbym was zapęcić do tego, żebyście razem ze mną otworzyli Ewangelię Łukasza i tutaj 23 rozdział i wiersz 32. Była jeszcze jedna śmierć, o której chciałbym dzisiaj powiedzieć. A prowadzono także dwóch innych złoczyńców, by ich razem z nim zgładzić. Jezus jest prowadzony na krzyż, a wraz z nim na krzyżu umiera dwóch złoczyńców. Dzisiaj chciałbym się zająć jednym z nich. W 35 wierszu czytamy: a lud stał i przyglądał się. Przełożeni zaś naśmiewali się, mówiąc: innych ratował, niechże ratuje samego siebie, jeżeli jest Chrystusem Bożym, tym wybranym. Szydzili z niego także i żołnierze, podchodząc doń i podając mu ocet. I mówiąc: jeżeli ty jesteś królem żydowskim, ratuj samego siebie. Zwróćmy uwagę, że Żydzi naśmiewali się z Jezusa, mówiąc: jeżeli ty jesteś Mesjaszem, Chrystusem. A Rzymianie: jeżeli jesteś królem. I wtedy tutaj kolejne słowa czytamy w 39 wierszu. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: czy nie ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. A więc powtarza tutaj nie słowa Rzymian, ale słowa Żydów. Jeżeli jesteś Mesjaszem, ratuj siebie i nas. I gdybyśmy się tak jeszcze cofnęli na chwilę do Ewangelii Mateusza. I tutaj do 27 wiersza, to Mateusz wspomina w 44 wierszu 27 rozdziału, że mówi następujące słowa: tak samo urągali mu złoczyńcy, którzy z nim razem byli ukrzyżowani. Mateusz wspomina o tym, że jeszcze dwóch złoczyńców urągało Jezusowi, a Łukasz już wspomina tylko o jednym. Ciekawe słowa na ten temat pisze Ellen White. Zresztą Rzymianie nie krzyżowali z byle powodu. To na pewno nie było coś takiego, że po prostu ktoś może przestąpił sabat albo jakiś mniejszy występek uczynił. Nie, nie, to już musiało być poważniejsze przestępstwo. Nie mamy tutaj informacji o tym, co to było za przestępstwo, ale na pewno nie było to coś zwykłego. Ellen White pisze ciekawe słowa. Może jeszcze zanim do tego przejdę, w Ewangelii Łukasza, kiedy przeczytamy kolejne wiersze, 40 wiersz. Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy: czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie? Na nas, co prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Ten zaś nic złego nie uczynił. Jeden z tych łotrów, jak to mówimy, złoczyńców na krzyżu, strofuje tego drugiego. Co ty opowiadasz? Co ty mówisz? On niewinny. Dlaczego tak w ten sposób reagujesz? Skąd taka zmiana w tym człowieku? Dlaczego on w ten sposób zareagował na to, czego był świadkiem? Ellen White wspomina o tym, że ten jeden z tych złoczyńców wcześniej miał okazję słyszeć Jezusa, widzieć Jezusa, doświadczyć tego, co Jezus czynił. Wprowadziło go to w pewnego rodzaju zakłopotanie. Czy to jest prawdą? Czy on, Jezus, ma prawdę? Czy tak powinien postąpić? Zwrócił się z tym do przełożonych w piśmie, do znawców teologii, którzy go odwiedli od tego, powiedzieli: nie, nie, to nie ma większego sensu. I on w związku z tym wzruszył na to wszystko ramionami, odszedł, poszedł swoją drogą, staczając się coraz bardziej w dół, nie tylko w grzech, ale i w przestępstwo takie, które doprowadziło go do krzyża. Decyzja, którą mógł podjąć, która mogła zmienić jego życie, pod wpływem innych poszedł nie tą drogą, którą powinien. Moi drodzy, nie wiem, co myślicie w tej chwili, ale chciałbym, żeby Duch Święty działał szczególnie na młode umysły, aby wtedy, kiedy jest czas decyzji, jest czas postanowień, jest czas, kiedy można wybrać, kiedy jeszcze nie jest za późno, abyście wybierali właściwie. Nie chodzi tylko o jednorazową decyzję dotyczącą chrztu, czy jednorazową decyzję jakąś tam, ale chodzi o decyzje, które podejmujemy codziennie, te małe i te duże, które decydują o tym, jaką drogą idziemy. W 42 wierszu czytamy: i rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. Czy to nie jest zaskakujące? Takie słowa w ustach tego człowieka. To ten człowiek w tym momencie zobaczył w Jezusie Mesjasza. Zobaczył Zbawiciela. Zobaczył tego, kogo nie widzieli ani uczniowie, kogo nie widzieli ani żołnierze, ani Żydzi. Wszyscy byli zaślepieni. A on w tym momencie zobaczył. Moi drodzy, przyzwyczailiśmy się do tego, że czytamy te wiersze w taki sposób, że nie wywierają na nas może większego wrażenia. Ale zobaczmy, co odpowiedział Jezus. I rzekł mu: zaprawdę powiadam ci dziś, będziesz ze mną w raju. Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć: no tak, ten dziś, to znaczy, że Jezus za chwilę będzie w niebie, ale to wystarczy tutaj spojrzeć do Ewangelii Jana 20 rozdziału i 17 wiersza, gdzie Jezus mówi, i warto sobie to zapisać jako odnośnik, w 20 rozdziale i 17 wierszu, Rzekł jej Jezus, nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, ale idź do braci moich i powiedz im, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. To znaczy, że Jezus po swojej śmierci nie był w niebie, nie był u Ojca, no bo tam jest niebo. Prawda? Kiedy po raz powtórny wszedł do nieba, wstąpił do nieba, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich. Ale to tak na marginesie. Myślę, że nikogo nie muszę o tym przekonywać. Ale wróćmy do tego zaskakującego stwierdzenia Jezusa. Czy nie czujemy się trochę niekomfortowo, słysząc takie słowa, bez żadnych warunków wstępnych? Przecież Jezus mógł spokojnie na przykład zacytować to, co mówił w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale na przykład i 20 wierszu. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitsza. Jaką sprawiedliwość mógł w tym momencie wykazać się ten łotr? Jaką sprawiedliwością? Albo wychodząc nawet w przód w liście do Hebrajczyków, 12 rozdział i tutaj 14 wiersz. Pamiętam, jak zacząłem tutaj przychodzić pierwsze swoje pobyty w tym zborze i ktoś z zakazalnicy czytał list do Żydów, a ja tak otwieram pismo i szukam w spisie treści i nie mogę znaleźć żadnego listu do Żydów. Jaki list do Żydów? Mają jakieś apokryfy czy jakieś swoje? I potem po jakimś czasie ktoś mi powiedział, że list do Żydów to inaczej list do Hebrajczyków w tych Bibliach nowych. No ale na początku to tak można być skonfundowanym. Tutaj w 12 rozdziale listu do Hebrajczyków, w 14 wierszu. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Gdzie tutaj jest jakikolwiek z tych warunków spełniony przez tego złoczyńcę? Czy to nie jest jakaś pułapka? Czy to nie jest jakieś uproszczenie? Czy może Pan Jezus tutaj coś uczynił w międzyczasie albo coś powiedział, czego nie sprawozdaje nam Ewangelia? Nie, moi drodzy, zapewniam was, że to jest wystarczające stwierdzenie Jezusa. Zwróćmy uwagę, że nie spotykamy w Piśmie Świętym Jezusa, który mówi, wiesz co, chciałbym ci pomóc, ale najpierw się popraw. Najpierw musisz chociaż jeden krok zrobić, taki pozbyć się czegoś, co jest kotwicą w swoim życiu. Albo mówi, wiesz, teraz to ty jesteś cwaniak na krzyżu, to już jest trochę za późno. Powinieneś wcześniej do mnie przyjść. Dlaczego wtedy nie podjąłeś tej decyzji? Czy Pan Jezus w ten sposób mówi? Nigdy. Nie spotkamy takich stwierdzeń ze strony Jezusa. Jezus spojrzał na tego złoczyńcę, powiedział, będziesz ze mną w raju. Jakie to proste. Jakie to niezwykłe. Słyszałem kiedyś taką historię, którą dzielił się Clifford Goldstein, kiedy powiedział, że był na jakimś spotkaniu kazania Słowa Bożego i mówca zadał pytanie, tak jak wam teraz, czy oczekujecie sprawiedliwości? Wtedy, tak, oczekuję sprawiedliwości. Wyskoczył zgłosił się, a potem po jakimś czasie się zreflektował. Gdybym oczekiwał sprawiedliwości, nie miałbym szans na zbawienie. Ja oczekuję łaski. Moi drodzy, my tak często mówimy, oczekujemy sprawiedliwości. Tak, zdaję sobie sprawę z tego. Takiej sprawiedliwości, żeby ta sprawiedliwość zapanowała na tym świecie. Ale ja osobiście nie oczekuję sprawiedliwości w stosunku do siebie. Wręcz przeciwnie. Oczekuję łaski. I tylko łaski. Ja wiem. Tak, jako adwentyści cenimy przekazania. Przykładamy do nich wagę. Uważamy, że są ważne. Jak najbardziej. Ale potrzebujemy łaski. Złoczyńca prosił o to, na co zupełnie nie zasłużył. On nie oczekiwał sprawiedliwości, bo sprawiedliwość właśnie się wykonywała. Wisiał na krzyżu za swoje przestępstwa. Zresztą tak jak powiedział, nas w 41, nas co prawda sprawiedliwie to wszystko spotyka, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Sprawiedliwość go spotkała, ale on oczekiwał łaski. Jeśli będziemy chcieli sprawiedliwości, nie będziemy zbawieni. George Vandeman, jeden z autorów adwentystycznych książek, napisał, kiedy patrzę na siebie, to się zastanawiam, jak to możliwe, żebym był zbawiony. Ale kiedy patrzę na Jezusa, zastanawiam się, jak to możliwe, żebym nie był zbawiony. Myślę, że te słowa najlepiej charakteryzują tę scenę, tę historię. Jako Kościół, aczkolwiek niektórzy nawet nie używają tego słowa, mówiąc o Kościele Adwentystów Dnia Siódmego, bardziej chcą używać słowa ruch adwentowy. Uważamy, że tą misją naszą jest to, co jest zapisane w 14 rozdziale Księgi Objawienia i tutaj od 6 wiersza, tym pierwsze poselstwo anioła. Widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom i plemionom i językom i ludom, który mówił donośnym głosem: bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo, ziemię, morze i źródła wód. To jest fundament naszej tożsamości. A co lepiej przedstawia moc tego poselstwa, tej wiecznej Ewangelii, jak nie właśnie to wydarzenie na krzyżu? Drogi grzeszniku, potrzebujesz tylko wyciągnąć rękę. Nic więcej. Jezus jest Zbawicielem. Nie potrzebujemy sprawiedliwości. Potrzebujemy łaski. Nie potrzebujemy przygotowań, nie wiadomo jakich. Potrzebujemy decyzji, zwrócenia naszego wzroku na Niego. Ja mogę powiedzieć o sobie, jeżeli Bóg nie zastosuje tego samego podejścia w stosunku do mnie, jak w stosunku do tego złoczyńcy, to nie mam najmniejszych szans. Nawet pomimo swojego ponad 30-letniego stażu w Kościele Adwentystów. Nawet pomimo tego, że jestem zapraszany do tego, żeby przemawiać za kazalnicy. Tak naprawdę to ta łaska jest jedyną rzeczą, która sprawia, że jeszcze się trzymam. I dawno by mnie tu nie było, gdyby nie taki Jezus. Taki Jezus, jakiego mamy. A tym bardziej uświadamiam sobie to, stojąc nad grobem swoich bliskich i znajomych i patrząc wstecz. Drodzy młodzi przyjaciele i drodzy starsi, którzy już was bardzo trudno wykoleić z tego przyzwyczajenia, w którym jesteście. Naszą nadzieją i jedynym ratunkiem jest Jezus Chrystus. Chwała Mu za to. Amen.